Zanim nowy odcinek audycji, mam prośbę. Nic tak dobrze nie robi podcastom jak opinie słuchaczy. A mamy w Was wiernych kibiców. Bardzo za to dziękuję. Żeby rosnąć, rozwijać się i dawać Wam więcej dobrej treści, potrzebujemy Waszych słów. Zostawcie krótką opinię na Apple Podcast. Co Wam zagrało? Co zmienić? Co uzupełnić? Będę zobowiązany. I obiecuję, że podzielę się z Wami swoim czasem w zamian za Wasze słowa. Szczegóły już wkrótce. Takie awarie nie zdarzają się co dzień. Zapraszam na specjalne wydanie podcastu Technologicznie. Bartek Pucek w Szwecji, ja w studiu Voice House w Warszawie i leżący Facebook oraz Messenger, Instagram i WhatsApp. Już nie heheszkujemy Zuckerberga, ale patrzymy na to w szerokim kontekście. Szukamy danych i konsekwencji. Bierzcie i słuchajcie po raz pierwszy w wersji wideo i audio. Hybrydowa praca w doskonałym wydaniu. Gdzie jesteś teraz?
Aktualnie jestem w Szwecji po przyjeździe z Holandii przed wyjazdem do Gdańska.
Czy w takim razie, bo ty jesteś najlepszym ekspertem od pracy hybrydowej, czy to się sprawdza?
Często tak, w zależności od tego, jaki rodzaj pracy wykonujemy. Bo jeżeli mówimy głównie o callach, tak, i siedzimy na Teamsie, czy na Zoomie, czy gdziekolwiek indziej, no to w zasadzie jedną rzeczą, która dzisiaj pomaga, to jest jednak posiadanie czy wożenie ze sobą tej dobrej kamery czy dobrego mikrofonu, bo to jednak robi bardzo dużą różnicę, jeżeli chodzi o sposób komunikacji, ale też odbierania tej komunikacji, szczególnie wtedy, kiedy ma się do czynienia z dużą ilością spotkań. No i jest ten jeden element, z powodu którego się też podróżuje. Dlatego, że część pracy może być wykonana, czy powinna być wykonana osobiście, tak? Spotykasz się ze swoimi zespołami w różnych miejscach, w różnych częściach świata. Spotykasz się, pracujesz warsztatowo, jest ta praca bardziej kreatywna, praca twórcza. I to jest ten rodzaj pracy, który jest szalenie ciężki do zrobienia, będąc tylko i wyłącznie online.
Ale powiedz, zanim przejdziemy do jednej z największych, najpoważniejszych awarii Facebooka i całego środowiska tego cudownego urządzenia, czy ty dobrze się czujesz z takim rodzajem pracy, kiedy możesz ją testować już na sobie właściwie?
Wiesz co, czuję się dużo lepiej na pewno niż z pracą w 100% stacjonarną. Myślę, że na przykład z mojej perspektywy fakt, że nie muszę myśleć codziennie na przykład o dojeździe i powrocie z biura i o bardzo intensywnym podróżowaniu, ten balans dla mnie jest dużo lepszy i dzisiaj pozwala zresztą na dużo większą elastyczność i swobodę. Wiesz, możesz lepiej dzisiaj decydować, gdzie chcesz być i w jakiej chcesz być formie. Jeżeli wiesz, że masz, nie wiem, 5 spotkań na Teamsie, no to generalnie rzecz biorąc wiesz, że możesz pracować zdalnie z każdego miejsca. Jeżeli wiesz, że masz całodniowe warsztaty z zespołem, no to najlepiej by było, żebyś był fizycznie na miejscu.
Wszystko jasne. Będzie okazja jeszcze wykorzystać tą twoją podróż permanentną między jednym, drugim, trzecim, czwartym miejscem, ale dzisiaj pomyślałem, że powinniśmy, spotykając się, mając taką szansę wreszcie po chwili przerwy, skupić na tym, o czym świat wczoraj, kiedy dzisiaj to nagrywamy, dyskutował, czyli wielkiej awarii Facebooka. Dzisiaj już wiemy, że tak naprawdę zawinił człowiek i że właściwie to był bardzo głupi i szkolny błąd.
To jest bardzo, na koniec dnia to jest technologia, więc nawet jeżeli przyjmiemy tą informację, że błąd został wykonany przez człowieka i w tym przypadku wszystko wskazuje na to, że to się stało, to jeszcze trzeba zdać sobie sprawę z trudności i skali tego problemu. Bo jeżeli pomyślimy sobie, wyobrazimy sobie, że internet tak naprawdę to jest taka autostrada autostrad, czy też jak się to ładnie nazywa, sieć sieci, która musi być ze sobą połączona i mamy w niej tego przysłowiowego Facebooka, WhatsAppa,
Slacka
czy Instagrama.
Aha, ty mówisz o tej autostradzie, okej, dobra.
I jakiekolwiek inne serwisy, które funkcjonują w internecie, to one się muszą ze sobą komunikować w ramach tej sieci. I przysłowiowy Facebook musi reklamować swoją obecność innym osobom w tym internecie po to, żebyśmy mogli go odnaleźć. Czyli żeby wejść na stronę Facebooka, routery muszą wiedzieć, że taki adres generalnie rzecz biorąc w internecie istnieje. I to, co się wydarzyło w trakcie tej awarii, to zabrakło tej możliwości komunikacji. Czyli tak naprawdę, jeżeli ktoś pytał, drogi Facebooku, czy istniejesz w internecie, odpowiedź od routerów była, nie znamy czegoś takiego jak Facebook. A z jakiego powodu to się zadziało? Ponieważ jest coś takiego, co się ładnie nazywa BGP, czyli Border Gateway Protocol. I w wielkim skrócie to jest mechanizm, który służy do wymiany informacji pomiędzy takimi systemami autonomicznymi w internecie, czyli mamy w internecie routery, dzięki którym działa ten internet. One mają ogromne i stale aktualizowane trasy. Czyli powiedzmy sobie, to jest jakby stale aktualizowany GPS o trasach, które funkcjonują w internecie. Są tam listy możliwych tras, optymalne drogi, które mogą być użyte do dostarczania pakietu do miejsca docelowego, czyli do przysłowiowego adresu, który się nazywa Facebook, czy Instagram, czy WhatsApp. Bez tego, czyli bez tego, co się ładnie nazywa BGP, ten Border Gateway Protocol, a routery internetowe nie wiedzą, co robić, a internet by generalnie rzecz biorąc nie działał. Czyli gdybyśmy dzisiaj wyłączyli cały ten element, to w zasadzie droga w internecie prowadziłaby donikąd, ponieważ nie wiadomo by było, gdzie tak naprawdę trafić. I to jest fascynujące, bo w zasadzie a jeden, być może prawdopodobnie ludzki błąd, wyłożył 3 serwisy o zasięgu miliardów ludzi.
Natomiast właśnie drugie miliardy ludzi odnalazły świat bez Facebooka, bez WhatsAppa, bez Instagrama, bez Messengera i zamiast zapłakać, jak to pewnie zrobił Zuckerberg, poza tym, że przeklinał, założę się, to oni zaczęli bić brawo i cieszyć się, że właściwie mają kilka wolnych godzin. To mnie zaczęło fascynować. I to nawet ludzie, którzy wiedzą, że na tym Facebooku, na tym LinkedInie, na tym Messengerze, na tym WhatsAppie robili biznes. Nagle odkryli, że mają przymusowe wolne i może to powinno trwać. Myślę, że dzisiaj, kiedy znowu siadali do tych wszystkich narzędzi i wiedzieli, że bez nich właściwie ich biznes nie ruszy, to już tak wesoło nie było.
I wiesz, to jest też pytanie o to, co zrobiłeś z tymi, bo to awaria chyba trwała około 6 godzin. To też pytanie, co robisz wtedy w ciągu tych 6 godzin? Bo jeżeli odpowiedź na to brzmi, zamiast Facebooka siedziałem na YouTube.
Na Twitterze.
Albo na Twitterze, no to generalnie rzecz biorąc, to jest z punktu widzenia wartości poświęconego czasu, to będzie praktycznie to samo, tylko ten wydatek energetyczny został, czy wydatek atencji został wykonany na innym serwisie, tak? Oczywiście na koniec dnia też pozostaje pytanie, jeżeli mamy do czynienia z taką awarią, to czy ona w jakikolwiek sposób powoduje jakiekolwiek trwałe zmiany w zachowaniach konsumentów? Zazwyczaj okazuje się, że nie, czyli ponieważ kilkugodzinna awaria bardzo rzadko albo w niewielu przypadkach powodowała zmianę nawyków, czyli nawyki, które mamy z punktu widzenia korzystania z social media są dużo bardziej osadzone w naszym codziennym zachowaniu niż nam się wydaje i taka awaria może tego po prostu nie odwrócić. Natomiast w całym tym spektrum związanym z tą awarią, kiedy myślimy o Facebooku, myślimy o Instagramie i myślimy o WhatsAppie, wydaje mi się, że troszeczkę inną sytuacją jest myślenie z punktu widzenia awarii samego WhatsAppa, dlatego że WhatsApp jako produkt, instant messaging, wysyłanie wiadomości, to jest około 2 miliardy użytkowników miesięcznie. I żeby zrozumieć tą skalę, to jest 2 razy tyle co Messenger i 2 razy tyle co, czy prawie 2 razy tyle co chiński WeChat. A w takich krajach jak Kenia, Południowa Afryka, Nigeria czy Argentyna, w tych krajach ponad 90% użytkowników internetu codziennie korzysta z WhatsAppa. Codziennie. Kenia jest tym szczególnym przypadkiem, gdzie 97% użytkowników korzysta z WhatsAppa codziennie, co jest niesamowite. Z punktu widzenia skali w samych Indiach to jest 400 milionów ludzi. I dla nas, dzisiaj patrząc z perspektywy na przykład Polski, WhatsApp to głównie służy do komunikacji, prawda? Czyli piszemy wiadomości z wybraną osobą albo z jakąś grupą, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest bardzo silny komponent B2B w WhatsAppie, używany bardzo często na przykład do supportu w momentach, nie wiem, zamówień albo komunikacji bezpośrednio z markami, ale też trzeba pamiętać, że jest bardzo silny komponent związany z płatnościami i przesyłaniem sobie pieniędzy, co z punktu widzenia korzystania byłoby ekwiwalentem w niektórych krajach takim jak 6-godzinna awaria na przykład banku i niemożności na przykład dokonywania przelewów i płatności, co jest już z punktu widzenia skali nie tylko problemem, nie mogę wejść na Facebooka i przeczytać sobie najnowszych czy też najpopularniejszych, czy najbardziej kontrowersyjnych informacji, ale nie mogę zapłacić za wybrany produkt, nie mogę komuś przesłać pieniędzy, co jest już z punktu widzenia impaktu dużo poważniejsze.
No, nie sądziłem, choć znam WeChata z Chin właśnie, kiedy wiadomo, że można tam za wszystko zapłacić i nie tylko WeChatem właśnie, że ta skala WhatsAppa jest tak gigantyczna. Ale właśnie dzisiaj też widać to, ja znam jedną z firm motoryzacyjnych, która nawet na swojej stronie, ale podejrzewam, że jest ich więcej, tylko moja wiedza tego nie obejmuje jeszcze, wprost nie podaje numeru telefonu do swoich handlowców, tylko podaje im WhatsAppa, więc ten moment, w którym to już nie są heheszki, ach, nie mogę napisać do cioci, co się u mnie dzieje, tylko nie mogę nawiązać kontaktu z moim klientem, który być może jest teraz w potrzebie, to już jest mniej śmieszne, ale też to, o czym mówisz, że 6 godzin nie wpływa na zachowania klientów. Wczoraj niektórzy porównywali to do problemów z Facebookiem na poziomie rządu Australii i Facebooka, gdzie to było więcej niż 6 godzin i nagle widać było taki zwrot ku serwisom, platformom, które już nie są socialowe, są sensu stricto stronami www, gdzie ludzie zaczynali czerpać wiedzę. No ale też, kiedy to się zmieniło, oni wrócili do kanałów social mediowych i jestem ciekaw, na ile rzeczywiście wczorajsza ulga, w cudzysłowie, to jest coś takiego, co u kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset, kilku tysięcy ludzi sprawiło, albo wpłynęło na ich zmianę podejścia do tego kanału komunikacji.
Wiesz, jako konsument musisz gdzieś przekierować swoją atencję w przypadku tej uwagi, tak? I stąd między innymi ta atencja, no jeżeli mamy takie combo WhatsApp, Instagram i Facebook, to oczywiście możesz przekierować swoją atencję na Twittera, na Reddita, czy gdziekolwiek indziej, ale coś musisz z nią zrobić, tak? To nie jest tak, że ach, teraz będę medytował do czasu, aż Facebook wznowi swoją
działalność. 6 godzin medytacji,
Bartek. Tak? To myślę, że byłoby... Znaczy to jest
nie wykonane,
wyzwanie,
ja wiem.
Na pewno. Zajrzenie w siebie, czy zaglądanie w siebie przez 6 godzin. Natomiast jest jeszcze jeden aspekt, o którym chciałem wspomnieć w zakresie tej awarii. Takie awarie się zdarzają na dużą skalę i na mniejszą skalę, w zależności oczywiście od tego, jak duża jest firma, jak dużą ma obecność w internecie. One się będą zdarzały. Oczywiście wnioski z tego rodzaju awarii i później są częścią analiz, procedur, procesów wewnątrz firm, jak się zabezpieczyć na przyszłość, jak sprawdzać tego typu procesy i tak dalej, i tak dalej. Drugi aspekt, który moim zdaniem w tym wszystkim jest bardzo często pomijalny, ale nawet jeżeli ktoś popełnił błąd i doszło do takiej awarii, zazwyczaj w organizacjach są różne procesy czy też sposoby zabezpieczające możliwość dokonania tego typu awarii przez jedną osobę i tak dalej. Ale nawet jeżeli ona się wydarzy, to tym istotnym aspektem jest to, że w firmie, w takim zespole, w którym nastąpił ten problem, gdzie wystąpił ten błąd, tam są ludzie. Być może ktoś popełnił ten błąd, ale też warto pamiętać o tym, że takie zespoły po takich awariach z punktu widzenia takiego czysto, bym powiedział, zarządczego, leadershipowego, z punktu widzenia przywództwa i troski, takie zespoły trzeba tą troską też otoczyć, sprawdzić, dlaczego doszło do tej awarii, w jaki sposób do niej doszło i zobaczyć, w jaki sposób ten zespół się czuje, w jaki sposób on podchodzi do... Bo na pewno to, czego nie można odmówić takiemu zespołowi, kiedy awaria na przykład wystąpi, to że nie chce jej naprawić. To jest, tutaj było to o tyle trudne, że tego typu awaria odcięła dostęp do praktycznie wszystkiego. Od kart do biura, czyli nie mogę się dostać do swojego biura, żeby pójść i załatwić problem, sprawdzić, co się dzieje. Po maile, czyli nie mamy możliwości komunikowania się między mailami, aż po przysłowiowe wewnętrzne systemy służące do komunikacji, typu Facebook Workplace na przykład w tym momencie. Więc z punktu widzenia wewnętrznej organizacji firmy, no w zasadzie jedyna możliwość to jest dzwonienie do siebie nawzajem, tak, albo znalezienie na szybko alternatywnej formy komunikacji, która jest niezależna od tego, co do tej pory funkcjonowało w organizacji.
To prawda, akurat trafiło też w ogóle na taki moment, gdzie Facebook nie ma najlepszej prasy, mówiąc czule i delikatnie, gdzie w magazynie 60 Minutes była wypowiedź byłej pracownicy Facebooka mówiącej o tym, na co tak naprawdę tam się kładzie nacisk, co w ogóle widziałem, że chyba Wall Street Journal od razu ją przejął i ona teraz będzie robiła specjalną sieć artykułów, cały dział powstanie właściwie pokazujący inside Facebook, jak to wygląda, czyli taki whistleblower. Natomiast to myślę jest trudne i nawet ten kontekst, którego teraz poruszyłeś, właśnie opieki nad ludźmi, którzy w tym gigantycznym stresie, wiedząc, że fuck up jest globalny, dotyka miliardów ludzi i trwa tak długo, to rzeczywiście jest coś takiego, na co akurat nie wiem, czy Mark Zuckerberg będzie pierwszy, który się na tym skupi, ale to jest cholernie ważna rzecz.
Tak, i z jednej strony tough times przed Facebookiem, z drugiej strony ten przykład, to się ładnie nazywa whistleblowing właśnie, jest arcyciekawy, dlatego że w tym przypadku sposób przygotowania tego upublicznienia tych informacji był fascynujący, dlatego że wystartowały jednocześnie. Nie tylko, że pojawiły się informacje, które w jakikolwiek sposób wpływają, czy dokonują, powiedzmy, jakiegoś rodzaju transparentności, czy ekspozycji informacji, które do tej pory nie były ujawnione, ale powstał kanał na Instagramie jednocześnie, kanał na Twitterze, kanał chyba też na Facebooku, który przekazywał te informacje. Cała ta otoczka medialna i tutaj jest pokazane, w jaki sposób też zmienia się sposób dystrybucji informacji w tych kanałach social mediowych, jeżeli mamy do czynienia z informacją, która może być, no może mieć duże następstwa.
A druga rzecz i w tym kontekście idealnie jest też się wpisująca właśnie ten moment, kiedy widać, że wszyscy konkurenci Facebooka, czyli nawet dystrybutor 60 Minutes, Twitter, który wczoraj się cieszył, że nagle wszyscy są i tak dalej, i tak dalej. Widać, jak tutaj na poziomie tych gigantów technologicznych jest wojna o atencję, o zaangażowanie, o pieniądze w finale, ale tak naprawdę ten moment, kiedy wczoraj no, cała ta awaria, tam mało kto współczuł, tam wszyscy się cieszyli. Nawet jeżeli paradoksalnie ci, którzy powinni współczuć, bo to uderzało w ich biznes, też mieli coś takiego jak 6 wolnych godzin, żeby powiedzieć, co naprawdę myślę o platformie, która czasem daje mi pieniądze, z którą musiałem się związać i której się być może należy taka złośliwość, ale wczoraj to było rzeczywiście w skali niewyobrażalnej.
Myślę, że w takim Twitterze jednocześnie współczując zespołowi, który pracuje nad tą awarią, jednocześnie lewą ręką współczuł to, znaczy współczuli lewą ręką, prawą ręką otwierali szampana generalnie.
No i to prawda,
biorąc.
To prawda. Słyszę, że tam zasięgi były niesamowite, ale myśmy to też widzieli wczoraj na Voice House. Jesteśmy małą stroną, ale tak naprawdę ten moment, kiedy ludzie odzyskali czas i to jest właśnie to, o czym nieraz mówiliśmy w technologicznie, że my dzisiaj tak naprawdę, my robiąc podcasty, my nie walczymy o słuchaczy, którzy mają jakieś dodatkowe wolne godziny, które zwolnią dla nas, ale walczymy o uwagę tych, którzy mogą ją oddać Facebookowi, Twitterowi, LinkedInowi, Netflixowi, Playerowi, komukolwiek i tak naprawdę uwolnili czas, więc mieli szansę sprawdzić i odkryć, więc wierzę, że to się wydarzy. Natomiast inna fajna rzecz, która się zadziała w tym wszystkim, ta memiczność, którą wiem, że też lubisz, ale tu w tym przypadku nawet nie trzeba było tworzyć memów, ile wszystkie możliwe kanały Twitterowe różnych brandów typu Instagram, Twitter, Twitch, i tak dalej, i tak dalej. Czy nawet marek, które nagle wykorzystały real-time marketing, zaczęli wszyscy sobie używać w fajny sposób.
Tak, no, nigdy nie zmarnuj dobrego kryzysu, prawda?
Bardzo dziękuję. Niech to będzie odcinek specjalny pokazujący trochę szerszy kontekst tego, o czym mówiliśmy. Natomiast za moment wracamy z Bartkiem do studia, żeby skupić się dosłownie na tym, jak powinien dzisiaj wyglądać fokus lidera. W tym przypadku pewnie Marka Zuckerberga, który widząc to wszystko, co się dzieje wokół niego, powinien właśnie co? Zatkać uszy, usiąść i pomyśleć nad tym wszystkim. O tym chcielibyśmy pogadać w kolejnym odcinku. Dziękuję za Twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Daj nam 5 gwiazdek i zostaw swoją opinię. To pomaga się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, wyślij wiadomość na Twitterze. Wykorzystamy w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści. Postaramy się, żeby ona nigdy nie padła.